Naszym gościem jest Paweł Rydzyński, Stowarzyszenie Ekonomiki i Transportu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Opublikował pan mapkę, na której dużo czerwonych linii. To jest mapka związana z komunikacją kolejową. Ta mapka wygląda dość gęsto, ale wygląda niestety dość gęsto. Dlaczego niestety?
Dlatego, że od 1989 roku, oczywiście nie do dziś, dlatego że ten proces miał miejsce przede wszystkim w latach 90. na początku XXI wieku, w Polsce zlikwidowano około 1/3 sieci kolejowej.
To bardzo dużo. Co to oznacza de facto zlikwidowano? Rozebrano fizycznie, czy one po prostu są nieczynne?
Mapka, o której rozmawiamy, obrazuje linie, na których od 1989 roku zlikwidowano połączenia pasażerskie. Status tych linii jest różny. Część jest w dalszym ciągu użytkowana, ale tylko w ruchu towarowym. Na części nie odbywa się żaden ruch pociągów, ale te linie fizycznie istnieją, a część linii zdążyła zostać rozebrana.
De facto tylko z 2/3 potencjału, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową, dzisiaj w skali kraju korzystamy?
Tak, dokładnie o to chodzi i trzeba oczywiście wyraźne zastrzeżenie zrobić, gdyż pamiętajmy o tym, jaką sieć kolejową Polska posiadała, a w zasadzie jaką sieć odziedziczyła po zaborcach, bo też trzeba pamiętać, że przygniatająca większość linii kolejowych w Polsce to były linie, które przed 1918 rokiem wybudowały na obecnych ziemiach polskich inne państwa. Pamiętajmy o tym, że są to, czy były to linie kolejowe, które biorąc pod uwagę obecną sieć osadniczą, często nie spełniałyby dzisiaj swojej funkcji. W przypadku wielu linii kolejowych położonych na przykład w rejonie obecnych granic Polski były to linie kolejowe, które pełniły zupełnie inną rolę niż po 1918 czy po 1945 roku, kiedy to linie kolejowe kończyły się w małych miejscowościach przy granicy Polski. Jeszcze w dodatku często daleko od miejscowości, bo tak często budowano linie kolejowe. Więc to nie jest tak, że wszystkie linie, po wszystkich liniach kolejowych, które zlikwidowano, dzisiaj płaczemy, gdyż wiele linii kolejowych po prostu w dzisiejszych czasach byłoby bardzo niekonkurencyjnych w stosunku do transportu samochodowego czy autobusowego. Natomiast też nie jest tak, że likwidowano tylko linie do małych miejscowości, dlatego że ten proces cięcia połączeń kolejowych w Polsce po 1989 roku obejmował też miasta całkiem spore, na czele z prawie 100-tysięcznym Jastrzębiem Zdrój, czy miastami liczącymi po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, takich jak na przykład Łomża. Więc w przypadku wielu ośrodków, no to wykluczenie komunikacyjne, czyli termin bardzo powszechnie dzisiaj używany, w przypadku wielu ośrodków miejskich, w przypadku wielu regionów, wykluczenie komunikacyjne z powodu likwidacji linii kolejowych stało się realnym problemem.
Jak to wygląda na Pomorzu? Ile my mamy dzisiaj w województwie pomorskim nieczynnych, rozebranych czy nieużywanych linii kolejowych i między jakimi miejscowościami one się znajdują?
Na tej mapce znajduje się około 20 pojedynczych odcinków linii kolejowych zlokalizowanych na terenie obecnego województwa pomorskiego, na których ruch pociągów został zawieszony. I oczywiście tak samo jak w skali całego kraju, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, tak i w przypadku województwa pomorskiego sytuacja mieszkańców poszczególnych terenów, na których wyłączono ruch kolejowy, jest bardzo różna. Bo z jednej strony mamy na przykład linię kolejową z Szymankowa do Nowego Dworu Gdańskiego. Oczywiście Żuławy w tym momencie poza kolejką wąskotorową nie mają żadnego połączenia kolejowego w tym obszarze, w obszarze powiatu nowodworskiego. Natomiast gdyby ta linia funkcjonowała, to byłaby bardzo niekonkurencyjna w stosunku do transportu samochodowego, gdyż dojazd z Nowego Dworu do Gdańska odbywałby się bardzo okrężną drogą przez Tczew i biorąc pod uwagę, że od już kilku lat Nowy Dwór i Gdańsk łączy droga ekspresowa, którą można dojechać do centrum Gdańska znacznie szybciej niż z niejednej peryferyjnej dzielnicy Trójmiasta, no to w tym akurat przypadku, biorąc pod uwagę przebieg tej linii, jej historyczny przebieg, no funkcjonowanie tej linii kolejowej nie ma wielkiego sensu. Natomiast jest też na przykład linia kolejowa ciąg w linii kolejowych właściwie, łączący Lipusz, Bytów i Korzybie. I to jest ciąg linii kolejowych przebiegający przez jeden z najbardziej wykluczonych, nie tylko w skali Pomorza, ale w ogóle w skali całego kraju, obszarów. Bo pamiętajmy też, że oprócz braku po 30 lat połączeń kolejowych na tym ciągu, jest też tam bardzo słabo rozwinięta komunikacja autobusowa. W przypadku wielu miejscowości ograniczająca się do dosłownie pojedynczych kursów realizowanych najczęściej tylko w dni nauki szkolnej. I to jest naprawdę poważny problem wykluczenia komunikacyjnego, a przez to również wykluczenia społecznego mieszkańców tych terenów.
Paweł Rydzyński, Stowarzyszenie Ekonomiki i Transportu, jest naszym gościem. Wspominał pan w pierwszej części naszej rozmowy, że takich linii wyłączonych, dzisiaj nieczynnych, nieużywanych linii kolejowych na Pomorzu jest około 20 i że taką jedną z nich, nad którą warto by się pochylić, warto rozważyć, czy nie przywrócić tam pełnej przejezdności i ruchu pasażerskiego, to jest linia 212 Lipusz, Bytów, Korzybie na Bytowszczyźnie. Czy są jeszcze takie linie, nad którymi warto się zastanowić, czy ich nie reaktywować, no bo ta sieć kolejowa jest mimo wszystko, mimo tych lat odkładania pewnych inwestycji, dość gęsta na Pomorzu. Która z tych linii jeszcze, albo które z tych linii pana zdaniem są warte tego, żeby w nie zainwestować i uruchomić tam przejazdy pasażerskie?
Jedną z takich linii na pewno jest trasa z Kartuz w kierunku przynajmniej Sierakowic, a być może docelowo Lęborka. To jest linia zlikwidowana na przełomie wieku. Około 2000 roku przestały kursować tam pociągi pasażerskie. W tej chwili linia jest też już w ogóle nieczynna i wymagałaby odbudowy. Na szczęście jest taki plan na razie w zakresie odcinka Kartuzy-Sierakowice. Jest to projekt rozpatrywany przez samorząd wojewódzki i jest traktowany jako kolejny etap szeroko pojętego rozwoju pomorskiej kolei metropolitalnej. Sukces połączenia kolejowego do Kartuz, gdzie mieszkańcy bardzo licznie korzystają z połączeń kolejowych w zakresie dojazdów do Trójmiasta, jak również przejazdów po powiecie kartuskim, no jest jednym z jaśniejszych elementów pomorskiej kolei metropolitalnej i przedłużenie tego połączenia w kierunku Sierakowic wydaje się absolutnie logiczną kontynuacją. Drugą taką linią, która absolutnie ma duży potencjał, jeżeli chodzi o jej odtworzenie i wznowienie ruchu pasażerskiego, jest linia kolejowa 230. To jest linia rozpoczynająca się w Wejherowie i biegnąca na północ od Wejherowa, między innymi przez obszar Bolszewa, przez Choczewo do miejscowości Garczegorze położonej na linii kolejowej Lęborg-Łeba. Na tej trasie nigdy nie było wielkich przewozów pasażerskich. Ona też przez krótki czas w latach 80. służyła między innymi do obsługi do wozów pracowników do elektrowni w Żarnowcu. Później na początku lat 90. przewozy zostały całkowicie na tej trasie zlikwidowane. Natomiast biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy, jaki tam występuje, dość dynamicznie rozbudowujące się miejscowości właśnie położone na północ od Wejherowa, jak również korki samochodowe, które są w związku z wjazdem do Wejherowa generowane właśnie od tamtej strony, powoduje, że zasadność odbudowy tej linii wydaje się jak najbardziej słuszna.
Jeżeli dobrze pamiętam plany PKP PLK, to jeżeli chodzi o budowę elektrowni jądrowej w Kopalinie Choczewie, to są dwa plany. Pierwszy to jest właśnie połączenie, takie odejście od linii Lęborg-Łeba i dojazd od tej strony, bądź też dojazd od strony właśnie Wejherowa tą linią, o której pan wspominał. Który z tych wariantów przebiegu tej linii pana zdaniem ma większy potencjał, ma większy sens? Nawet w perspektywie właśnie tej budowy elektrowni, czy potem jej funkcjonowania, czy też użyteczności dla mieszkańców, bo to też trzeba brać pod uwagę.
Tak, tu właśnie trzeba zastrzec, że o tym pomyśle odbudowy linii 230 mówi się niezbyt intensywnie, ale jednak co jakiś czas ten pomysł wraca. Mówi się od kilku lat, natomiast od niedawna, odkąd pojawiły się konkretne plany budowy elektrowni w Choczewie, to ten postulat jej odtworzenia w związku z planami budowy elektrowni no jest coraz już nabiera konkretnych ram, więc akurat bardzo dobrze się stanie, że przy okazji, jeżeli tak można powiedzieć w cudzysłowie, budowy elektrowni, ta linia zostałaby odtworzona. Również oczywiście skorzystaliby z niej mieszkańcy, a nie tylko byłaby to linia dedykowana obsłudze elektrowni. Jeżeli chodzi o rozpatrywane warianty, to oczywiście, tak jak chwilę wcześniej powiedziałem, z mojego punktu widzenia, według mnie lepszy jest wariant, nazwijmy to wejherowski, tak, czyli doprowadzenia tej linii od strony Wejherowa, gdyż tak jak wspominałem, linia ta ma dość duży potencjał w obsłudze przewozów w obszarze aglomeracji, bo przecież pamiętajmy, że Wejherowo i przylegające, ciążące do niej miejscowości to jest cały czas aglomeracja, szeroko pojęta aglomeracja trójmiejska, więc odtworzenie linii z tamtej strony ma jak najbardziej duże uzasadnienie, a funkcjonalnie powinno to wyglądać albo w ten sposób, że z Wejherowa w kierunku Choczewa kursowałyby pociągi wahadłowe skomunikowane ze SKM-kami do Trójmiasta, albo część pociągów SKM kończących obecnie w Wejherowie powinna zostać wydłużona w ramach bezpośrednich relacji dalej w kierunku Choczewa. Wydaje mi się, że ten wariant, tak jak mówię, wejherowski jest znacznie bardziej rozsądny ze względu na sieć osadniczą. Na ciągu Lęborg-Łeba liczba mieszkańców jest oczywiście znacznie mniejsza i to, że linia kolejowa z Lęborka do Łeby jest czynna w ruchu pasażerskim tylko w okresie sezonu wakacyjnego, to też nie jest przypadek. Tam po prostu nie ma i w zasadzie nigdy nie było dużych przewozów. I oczywiście linia kolejowa Lęborg-Łeba też nie jest trasą w dobrym stanie technicznym, tam jest niewielka prędkość, tam są liczne zwolnienia, ograniczenia prędkości ze względu na zły stan torów, natomiast wydaje mi się, biorąc pod uwagę rolę akurat tej linii kolejowej, że tam powinien zostać wykonany stosunkowo niedużymi kosztami niewielki remont, który podniesie prędkość, zminimalizuje liczbę ograniczeń prędkości, natomiast tak jak mówię, biorąc pod uwagę sezonowy charakter tej linii, moim zdaniem tam akurat wielkie inwestycje nie są potrzebne.
I jeszcze może rzecz nie najważniejsza, ale być może nawet kluczowa. Czy te linie powinny być elektryfikowane, czy stawiamy na ten tabor spalinowy, czy też w ogóle już czekamy na to, żeby weszła nowa generacja lokomotyw, na przykład wodorowych, bo już się o nich mocno tutaj mówi i dość głośno.
Elektryfikacja oczywiście jest dobrodziejstwem, dlatego że linia zelektryfikowana pozwala na kursowanie na niej wszelkiego rodzaju taboru, czego nie można naturalnie powiedzieć o linii niezelektryfikowanej. I jeżeli chodzi o elektryfikację, to absolutnie podstawową potrzebą, jeżeli chodzi o zelektryfikowanie linii kolejowej na Pomorzu, to jest trasa na Hel, która właśnie między innymi z powodu tego, że nie ma tam trakcji elektrycznej, chociaż oczywiście powodów, problemów na tej linii jest znacznie więcej, ale to jest jeden z istotnych powodów, dla których w sezonie wakacyjnym obsługa połączeń kolejowych na Helu, zarówno tych regionalnych, jak i połączeń dalekobieżnych, bezpośrednich pociągów Intercity z głębi Polski jest tak problematyczna i tak nieatrakcyjna dla pasażerów. Więc to na pewno, jeżeli tam pojawi się elektryfikacja, a są takie plany, gdyż plan modernizacji i dalszej modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej na Hel, zakładającej nie tylko elektryfikację, ale też budowę drugiego toru, jest w planach inwestycyjnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat ten projekt zostanie zrealizowany. Natomiast niekoniecznie wszędzie elektryfikacja. Pamiętajmy o tym, że kilka województw w Polsce już z sukcesem użytkuje pojazdy hybrydowe, czyli pojazdy kolejowe, które posiadają zarówno silnik spalinowy, jak i silnik elektryczny. Takie pojazdy funkcjonują chociażby w województwie łódzkim, czy w sąsiadującym z nami województwie zachodniopomorskim. Województwo pomorskie też ma plan zakupu tego rodzaju pojazdów i na pewno w przypadku części, przynajmniej linii kolejowych, to będzie podstawą sukcesu w ruchu regionalnym, a niekoniecznie elektryfikacji.
Paweł Rydzyński, Stowarzyszenie Ekonomiki i Transportu, naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.